Czytamy sobie list do Koryntian, pierwszy list do Koryntian po kolei, więc jak ktoś jest u nas tutaj tak, że tak powiem, jako gość, to jesteście w środku naszych rozważań. Ale dzisiaj będziemy czytać 12 rozdział, końcówkę 12 rozdziału, kilka wersetów od 27 do 31. Jest to taki fragment, którym apostoł Paweł podsumowuje, można powiedzieć, tą część listu, która mówi o Kościele, o tym, czym Kościół jest, jaki Kościół powinien być może. I zaraz wrócę do tej myśli po tym, jak przeczytam ten fragment. Więc od 27 wersetu czytam z dosłownego tłumaczenia, tak zwanego dosłownego tłumaczenia. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. Bóg też te umieścił w zgromadzeniu. Najpierw apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, następnie przejawy mocy, dalej dary uzdrowień, niesienia różnej pomocy, umiejętności przewodzenia, różne rodzaje języków. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy przez wszystkich przejawia się moc? Czy wszyscy mają dary uzdrowień? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Pragnijcie zaś większych darów łaski, a ja wam przy tym wskażę drogę dużo lepszą. Więc tak jak wspomniałem, jest to podsumowanie różnych myśli, które były zawarte wcześniej w 12 rozdziale, przede wszystkim w 12 rozdziale. I ten 27 werset podsumowuje tą myśl. Mówi, jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna Jego częściami, Jego członkami. Wiecie, Kościół w naszej kulturze bardziej jest instytucją, tak? Tak jakoś po polsku przywykliśmy do tego. Nawet ostatnimi czasy, powiedziałbym, zamienia się w taką firmę serwującą usługi rytualne wszelkiego rodzaju, gdzie idzie się, zamawia się usługę, płaci się, potem jakaś tam usługa jest wykonana. I trochę im bardziej Kościół idzie w tą stronę, tym mniej ludzie widzą, jaki to ma sens. Po co w ogóle ten Kościół ma w ich życiu być, do czego on jest. Ale tak jak czytamy tutaj, dla apostoła Pawła Kościół jest ciałem Chrystusa. Jest obecnością Chrystusa tutaj na ziemi. A każdy człowiek w tym Kościele, każdy z nas z osobna jest jakąś częścią tego ciała, jakimś członkiem, tak jak mówi tutaj Paweł, czyli tak jak wcześniej opisywał, jeden jest ręką, drugi jest nogą, trzeci jest okiem, ktoś jest uchem, ktoś jest jeszcze innymi szyją, jak to mówią czasami, więc wszyscy jesteśmy częścią tej obecności Chrystusa i każda część ciała ma swoje zadanie i swoje miejsce. Tak? To jest właśnie taka bardzo dobra metafora, której używa Paweł, bo w zasadzie nie ma takiej części ciała, bez której, no, która nam jest niepotrzebna. Tak? Ja czasami się śmieję, że czy tak kiedyś sobie wymyśliłem, że jest jedna, się to jest wyrostek robaczkowy. Podobno nie wiemy, do czego on służy, więc może nie jest potrzebny, jak go wytną, to żyjemy. I tak sobie myślę czasami, jako chrześcijanie, to niektórzy chcieliby być wyrostkiem robaczkowym, bo to wtedy taka część ciała to jest, siedzę sobie w kąciku, nic nie robię, zbieram brudy i kiedyś jest zapalenie i wtedy trzeba mnie wyciąć. Więc nie bądźmy wyrostkiem, bądźmy każdą inną częścią, która jest potrzebna oprócz tej jednej. I kochani, dlatego każdy jest ważny. Każdy jest ważny, żeby jakby włożyć z siebie to, co Bóg nam dał. Bóg nam dał talenty, Bóg nam dał różne dary duchowe, tak, o których tu też będzie za chwilę mowa i o których już mówiliśmy, których Duch nam udziela. Duch, czy Bóg nas stworzył w pewien określony sposób. Każdy z nas jest inny, ale każdy z nas jest ważny do tego, żeby Kościół właściwie funkcjonował. I do czego Kościół jest? Po co jest Kościół? Po co tu jesteśmy? Pytanie z gatunku, ja wiem, co chcę usłyszeć, a wy nie wiecie i się boicie powiedzieć. Dla jedności. Brawo, Krysia. Nie? To było mówione dzisiaj. Kościół jest, żeby ludziom usługiwać, a sobie przy okazji. Bo my jesteśmy ludźmi, mam nadzieję. Więc
wzmacniać Boga, tak? Wierzę,
Kościół jest, żeby głosić Ewangelię. Ewangelia to znaczy dobra nowina, tak? I tą dobrą nowiną, właśnie jej sednem jest, tak jak wspomniała Krysia, jest to, że Bóg stworzył sytuację, w której pojednał nas ze sobą. Że tak jak kiedyś byliśmy Jego wrogami, byliśmy Jego nieprzyjaciółmi, być może tego nie odczuwaliśmy. Nie każdy, że tak powiem, chodzi z myślą, że jest wrogiem Boga, ale każdy, kto, czy w każdym normalnym kraju, wiecie, jeżeli jest ktoś, kto rządzi i są ludzie, którzy nie wykonują Jego poleceń, to z czasem stają się Jego wrogami. W taki sam sposób my byliśmy wrogami Boga, że chodziliśmy według własnych pragnień, według własnego zrozumienia, czasami innego nie mieliśmy, więc trudno oczekiwać, ale nie tego, które Bóg chciałby dla nas, nie robiliśmy tego, do czego Bóg nas przygotował, nie robiliśmy tego, co Bóg nam wyznaczył. I myślę, ja jestem głęboko przekonany, że każdy z nas ma miejsce w Bożym planie, w Bożym ciele i po to jest Kościół, żeby to wszystko wypełniać. Jak to w liście do Efezjan Paweł też mówi, Bóg stworzył nas do dobrych uczynków, żebyśmy w nich chodzili, więc ma dla nas pewne rzeczy do zrobienia, które możemy zrobić, które często nosimy w sercu. Ale Kościół jest po to, żeby nam to umożliwić. Tak? Sam palec niczego nie zrobi, potrzebuje ręki. Sama ręka niczego nie zrobi, potrzebuje całej reszty. I na to Paweł zwraca uwagę. Kościół to jesteśmy my. To nie jest jakaś firma, jakaś instytucja. To jesteśmy my i ten Kościół będzie tak dobrze działał, jak dobrze my będziemy działali. Nie pastor, nie kilka osób jakiś tutaj, ale tak jak my wszyscy będziemy funkcjonować, tak będzie wyglądał Kościół tutaj. I Kościół jest ciałem Chrystusa, jest obecnością Chrystusa na ziemi. Pan Jezus przyszedł, był pośród ludzi, uzdrawiał, leczył, pocieszał, zachęcał, przemawiał do nich, uczył ich o tym, co Bóg dla nich zamierzył, co Ojciec chce im przekazać. Uczył ich, jaki jest Ojciec. I to wszystko jest funkcją Kościoła. To jest to, co Paweł pisze, ma Kościół robić. Kościół ma być kontynuacją obecności Chrystusa tu na ziemi. Kontynuacją tego, co Chrystus robił. Aż do Jego ponownego przyjścia, a później rozpocznie się nowa era, trochę inna i dalej będziemy, myślę, Kościołem, ale nasze zadanie może być wtedy inne. Więc jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. I dlatego, tak jak dalej mówi ten werset, ten fragment, Bóg umieścił w zgromadzeniu. I znowu to słowo Kościół po polsku no nie oddaje tego, czym ono naprawdę jest, czy w języku greckim, czy hebrajskim, bo tutaj to dosłowne tłumaczenie tłumaczy zgromadzenie. Tak? Kościół to znaczy dosłownie zgromadzenie, zebranie ludzi, którzy są razem. To nie jest budynek znowu, to nie jest jakieś miejsce. To, że się spotykamy w tym budynku, chwała Bogu za ten budynek, ale to nie jest Kościół. To jest miejsce, w którym Kościół się spotyka. Więc Bóg umieścił w zgromadzeniu i tutaj Paweł wymienia najpierw apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, następnie przejawy mocy i tak dalej. Więc parę słów sobie powiemy o tych funkcjach. Już o nich troszkę wcześniej mówiliśmy. Przede wszystkim chciałbym się odnieść do tego, że tutaj Paweł mówi po pierwsze, po drugie, po trzecie. I niektórzy widzą w tym hierarchię, tak? Widzą, że po pierwsze apostołów, więc apostołowie najważniejsi, po drugie proroków, więc drudzy w kolejności do rządzenia prorocy, po trzecie nauczyciele, więc na trzecim miejscu. Niektórzy dopatrują się tu takiej hierarchiczności Kościoła. I jak pewnie wiecie, różne kościoły w różny sposób funkcjonują, tak? Są kościoły tak zwane episkopalne, gdzie jest hierarchia, tak? Nasz kościół rzymski jest takim przykładem klasycznym, gdzie są arcybiskupi, tam papież przede wszystkim i tak dalej, jest hierarchia bardzo wyraźnie zaznaczona i właśnie ci na samej górze mówią, że oni są od apostołów, dlatego oni są ważni. Wiecie, że są takie kościoły jak nasz, gdzie można by powiedzieć, no my w miarę funkcjonujemy, czy staramy się funkcjonować byśmy dzisiaj nowocześnie nazwali to demokratycznie, tak? Czyli my wszyscy podejmujemy decyzje. Razem członkowie Kościoła decydują o tym, co mamy robić. Czasami głosujemy, czasami jednomyślnie zgadzamy się, że chcielibyśmy to, taką czy inną rzecz w życiu wykonać. I czasami jako chrześcijanie kłócimy się, to który z tych systemów jest biblijny, tak? Czy to powinno być tak, czy powinno być tak? I powiem szczerze, wiecie, ja mam taką swoją odpowiedź. Kiedyś myślałem o tym i stwierdziłem, że Biblia tak naprawdę do końca nie mówi nam, który z tych systemów jest lepszy, albo który z nich jest biblijny. To nie jest właściwe pytanie, bo oba, czy każdy z tych systemów będzie dobrze funkcjonował, jeżeli będą właściwi ludzie. I każdy z tych systemów można nadużyć, jeżeli ludzie będą mieli niewłaściwe nastawienie. Tak? Jeżeli ludzie będą rzeczywiście żyli, tak jak Pan Jezus powiedział, kto chce rządzić, niech będzie sługą, to wtedy i hierarchia nie ma problemu. Tak? Taki system hierarchiczny, jeżeli, że tak powiem, im większy przywódca, tym większy sługa, chwała Bogu, to zadziała, to będzie dobrze funkcjonować. Jeżeli nie są to tacy ludzie, to będzie źle funkcjonować. Ale i w naszym systemie, jak dobrze myślę, wiemy wszyscy, zwłaszcza którzy długo jesteśmy w Kościele, że można nadużyć takiego systemu demokratycznego. Można manipulować, można zmuszać, no, można różne nadużycia robić. Znowu, bo to zależy od ludzi, tak? Od tego, jakie serce ma konkretny człowiek, gdzie jest przed Bogiem. Czy szuka swego, tak jak to mówi Biblia, czy szuka, żeby siebie wywyższyć, żeby sobie zrobić dobrze, czy szuka tego, co jest Boże, znowu jak mówi Biblia, czyli tego, co Bóg chciałby widzieć w danej sytuacji. Więc nie ma to tak naprawdę do końca aż takiego wielkiego znaczenia. Ważne jest, jacy ludzie są w Kościele, tak? Jakie mamy serca, jacy jesteśmy. Kochani, także, tak jak wspomniałem, nie ma to aż takiego wielkiego znaczenia. Natomiast jeżeli patrzymy na tych ludzi, których wymienia Paweł, mówi o apostołach, prorokach, nauczycielach, a później o różnego rodzaju usługiwaniu i darach. I znowu, nie wszyscy uważają, że rzeczywiście, na przykład, że w dzisiejszych czasach są apostołowie czy prorocy, to też jako chrześcijanie mamy różne zdania na ten temat. Ja osobiście, tak jak wspominałem wcześniej, nie widzę powodu, dla którego nie miałoby ich być. I myślę, że nadal są tacy ludzie. I powiem wam dlaczego. Dlatego, że jeżeli myślimy o apostołach, my oczywiście myślimy o 12 apostołach, tak? Których Bóg powołał do tego, czy Jezus powołał jako swoich uczniów, oni rozpoczęli Kościół. Natomiast apostoł dosłownie znaczy posłany, jeżeli wiecie, po grecku, tak? Co więcej, ciekawe jest, że apostoł, czy to słowo apostoł było używane w Grece kiedyś jako słowo określające człowieka czy dowódcę takiej wyprawy kolonizacyjnej. Jeżeli pamiętacie historię ze szkoły, to Grecy kolonizowali Azję Mniejszą, tak? Przepływali przez morze i zakładali miasta, kolonie na wybrzeżu Azji Mniejszej, przepływając z Peloponezu, z tego półwyspu, gdzie ta właściwa Grecja jest. I dowódca takiej wyprawy kolonizacyjnej, czyli iluś tam statków, które płynęły, żeby założyć taką kolonię, właśnie był tytułowany apostołem, kimś, kto był posłany w określonym celu. I znowu myślę, że, kochani, mamy dzisiaj apostołów w tym sensie. Apostołowie to są ludzie z wizją, ludzie, których Bóg używa do tego, żeby otwierać nowe przestrzenie dla Ewangelii, dla Kościoła, ludzie, którym Bóg daje właśnie szersze, głębsze widzenie tego, jak Kościół może rozprzestrzeniać właśnie ten wpływ Chrystusa i rozprzestrzeniać Ewangelię. Paweł nazywał się sam apostołem, tak? I był takim człowiekiem. Był człowiekiem, który, co prawda, Bóg użył Piotra, jeżeli znacie Dzieje Apostolskie, do tego, żeby pierwszemu poganinowi zwiastować Ewangelię, ale Paweł był tym, który zobaczył potencjał tego, że Ewangelia jest nie tylko dla Żydów, ale jest dla wszystkich. On był tym, który zburzył, czy pomógł swoim nauczaniem zburzyć te bariery, które powstawały w pierwszym wieku. Był apostołem. Paweł nazywa też innych ludzi w Biblii apostołami. Więc apostołowie, Bóg ich ustanawia. Myślę, że i dzisiaj są ludzie, którzy którzy są takimi apostołami. Tak jak mówię, to nie jest to samo, co 12 apostołów. To nie jest ten sam autorytet, ale to są ludzie, których Bóg obdarza autorytetem w pewnej dziedzinie. To są często misjonarze, którzy gdzieś jadą i zaczynają coś w nowych miejscach. To są ludzie, którzy rozpoczynają nowego rodzaju służby, nowego rodzaju jakieś taką właśnie ekspansję Kościoła. Bóg ustanowił też proroków. Znowu, prorocy to różnie się kojarzy. Dla niektórych prorok to taka chrześcijańska wróżka, tak? Tacy, którzy przepowiadają przyszłość. Ciekawe jest to, znaczy, czy może jest to naszą taką pomyłką, dlatego że prorok w Biblii tak naprawdę nie jest przepowiadaczem przyszłości, choć jest taki element w proroctwie, że czasami prorocy mówią o rzeczach przyszłych, ale prorok to jest przede wszystkim człowiek, który w danej sytuacji widzi Bożą perspektywę. Widzi to, co Bóg myśli o tym, co się dzieje. I jeżeli czytamy księgi prorockie Starego Testamentu, my z reguły skupiamy się na tym elemencie, że one coś tam mówią o Jezusie, który przyszedł parę tysięcy lat później, ale to nie był najważniejszy cel tych ksiąg wtedy, kiedy powstawały. Ich celem, czy celem tego, co mówili prorocy, było uzmysłowienie Izraelowi, Bożemu narodowi, jak Bóg patrzy na to, co się pośród nich dzieje. Jak Bóg postrzega sytuację, w której oni się znaleźli. Jak Bóg postrzega ich funkcjonowanie. Tak? I wiemy, że oni bardzo często mówili o Bożym sądzie, w tym sensie mówili o przyszłości. Tak? Mówili, ponieważ udajecie świętych, ponieważ udajecie świątobliwych, ponieważ udajecie, że zachowujecie prawo, ale tak naprawdę tego nie robicie. I Bóg czasami objawiał im też takie ukryte rzeczy, ukryte grzechy. Mówili, dlatego przyjdzie to i to się wydarzy. Tak? Czy o innych narodach mówili, ponieważ wy będziecie narzędziem dla ukarania Izraela, to i was Bóg ukaże, bo nie okazujecie miłosierdzia. Więc oni mówili o rzeczach, które były współczesne dla nich, nie o jakiejś tam dalekiej przyszłości, choć taka część tych proroctw też jest, ale tak jak mówię, to nie była najważniejsza część. Więc prorocy znowu są ludźmi, którzy potrafią w danej sytuacji jakby zrozumieć to, co Bóg wyraża. I owszem, mamy Biblię, która mówi o wielu rzeczach, ale ona przede wszystkim mówi o tym, co było. Nie zawsze znajdziemy tam odniesienia do naszej współczesności, do wydarzeń takich właśnie nawet politycznych czy innych. A prorocy są w stanie często widzieć czy zrozumieć to, co Bóg mówi. I oczywiście wszystko to funkcjonuje razem, tak? To nie jest tak, że zaraz do tego dojdziemy, że nie jest apostoł większy od proroka. To jest zespół. Bóg stworzył Kościół jako zespół. Po trzecie, nauczyciele. No i nauczyciele mamy kilku na sali szkolnych, to najłatwiej powiedzieć. Tak, oczywiście tutaj chodzi o nauczycieli, tych, którzy wykładają słowo, wykładają tą Bożą naukę. Dalej apostoł Paweł wymienia kilka właśnie różnych potrzebnych darów do funkcjonowania. Następnie przejawy mocy, tak? Więc ludzi, którzy modlą się i pewne rzeczy, które nie mają prawa być może się wydarzyć, mogą się wydarzyć jako znak od Boga. Dary uzdrowień, znowu w liczbie mnogiej, nie dar uzdrawiania, jak my często mówimy. Nie ma czegoś takiego jak dar uzdrawiania, ale są dary uzdrowień. Są te momenty, kiedy Bóg chce kogoś uzdrowić i go uzdrawia. To nie jest jakaś reguła, to nie jest jakaś zasada, to nie jest, że ktoś jest taki, że jak kogo się dotknie, to zaraz uzdrowi. Wiemy, że Paweł, nawet on, czytamy w dziejach, uzdrawiał, ale to były pewne okresy w jego życiu. W Efezie ta służba uzdrawiania jego funkcjonowała jakby szeroko. W innych sytuacjach nie czytamy o tym, żeby rzeczywiście tam to się działo. Więc to jest zależne od Bożego działania. I dalej kolejne dary, które są może nawet czasami bardziej potrzebne dzisiaj. Dar niesienia różnej pomocy, mówi moje tłumaczenie. To jest bardzo, bardzo ważny dar niesienia pomocy, bo wszyscy jakiejś pomocy najczęściej potrzebujemy. Bóg nas stworzył, czy nie stworzył nas samowystarczalnymi. I samowystarczalność tak naprawdę prowadzi do samotności, i nieszczęścia ostatecznie. I ludzie, którzy dążą do samowystarczalności, bo gdzieś w naszej czasami grzesznej naturze jest taka myśl, jak będę samowystarczalny, to już nikt mi nie będzie potrzebny, będę najlepszy, wszystko będzie dobrze i tak dalej, i tak dalej. No jest to kłamstwo. Samowystarczalność prowadzi do samotności i nieszczęścia. Dlatego Bóg umieścił w Kościele dary pomocy. Mamy pomagać sobie nawzajem. Co też nie jest łatwe, bo w dzisiejszych czasach żyje się zbyt prosto. Jeżeli popatrzymy nawet w takim przeciągu, zwłaszcza jak ktoś jest starszy, naszego życia, jak się świat zmienił. Tak? Kiedyś ludzie musieli żyć bliżej siebie, bo było trudniej. Nie było rzeczy, nie można było kupić różnych rzeczy. Trzeba było załatwić, tak? To też ktoś musiał pomóc. Więc abstrahując od moralnej oceny tego wszystkiego, ludzie potrzebowali siebie bardziej. Dzisiaj potrzebujemy siebie mniej. Dzisiaj każdy może w zasadzie funkcjonować, tak jak mówię, w takim sensie fizycznym, bo psychicznie to nie doprowadzi nas do niczego dobrego. Ale dary różnej pomocy, bardzo ważne dary, kochani, dary, których możemy nie doceniać. Czasami właśnie chcielibyśmy bardziej docenić nauczycieli, apostołów, proroków, ale te dary są równie, jeżeli nie ważniejsze. Dar umiejętności przewodzenia, tutaj jest tak on nazwany. I znowu różnica między apostołem, który ma jakąś wizję, a darem umiejętności przewodzenia, to jest dosłownie to słowo tutaj użyte oznacza sternika, dar sterowania. Dar sterowania, czyli kogoś, kto, powiedzmy, apostoł to jest ktoś, kto ma wizję, natomiast ktoś z darem sterowania będzie umiał, bo moja żona ma dar sterowania. Dar sterowania najczęściej w palcu się mieści. I dar sterowania wyraża się w takim właśnie używaniu palca w szczególny sposób. W geście, tak, w takim szczególnym geście, który jest. Więc jest to ktoś, kto potrafi po prostu zorganizować, wyznaczyć zadania, uporządkować pewne sprawy, tak? Mamy paru żołnierzy, to apostoł to jest taki generał, który obmyśla strategię, a ktoś z darem przewodzenia pisze rozkazy, czyli już bardzo konkretne rzeczy, co kto ma zrobić i kiedy. Więc też dobry dar, zwłaszcza kiedy trzeba coś zrobić wspólnie, to żeby nie łazić jak te ślepe takie stado, to jest potrzebny ktoś z darem przewodzenia, kto powie i wskaże właściwą drogę. Różne rodzaje języków. Tutaj Paweł odnosi się właśnie do daru mówienia językami, który objawia się czasami w nas. Czy daru modlitwy językami, chociaż też czasami jest darem, który sprawia, że ktoś zjawia się, tak jak dalej też będziemy czytać, jak było w Dziejach Apostolskich, że ktoś się zjawia, kto może nie zna naszego języka i ktoś jest w stanie przemówić do niego w jego własnym języku, niekoniecznie ten język znając, więc może się przejawiać na takie sposoby. I znowu, nie jest to zamknięta lista. Paweł wymieniał wcześniej dłuższą listę. W innych swoich pismach wymienia inne dary, więc tych darów jest naprawdę mnóstwo. To nie jest tylko te kilka tutaj wspomnianych. Każdy z nas, tak jak też Paweł mówi, każdy z was ma jakiś dar. Każdy z was może usługiwać jakimś darem i powinien, i po to jest w Kościele, żeby nim usługiwać. Ale Paweł właśnie przychodzi dalej i do takiej serii retorycznych pytań, tak? Pytań, które nie wymagają tak naprawdę odpowiedzi, bo wszyscy ją znamy. I od 29 wersetu mówi, czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokami, czy wszyscy nauczycielami, czy przez wszystkich przejawia się moc, czy wszyscy mają dary uzdrowień, czy wszyscy mówią językami, czy wszyscy je wykładają, w sensie interpretują, tłumaczą. I oczywiście odpowiedź na te pytania jest nie wszyscy, tak? Nie wszyscy. Dlatego, że Kościół zakłada właśnie różnorodność darów. Nie wszyscy mamy wszystkie. Bo znowu, gdyby każdy z nas miał wszystkie, to nie potrzebowałby nikogo innego obok siebie. Ale ponieważ mamy części, to dopiero te części zebrane razem do kupy sprawiają, że że to ciało zaczyna funkcjonować, że ta maszyna zaczyna działać. Tak, i jeden trybik, którego brakuje, może sprawić, że to nie będzie funkcjonować tak jak trzeba. Więc nie wszyscy mają takie dary. Dlaczego też Paweł o tym mówi? Myślę, że 31 werset trochę, czy jego kontekst to wyjaśnia. I tutaj jest takie zagadnienie lingwistyczno-tłumaczeniowe znowu, które muszę poruszyć. Ten 31 werset w moim tłumaczeniu jest: pragnijcie większych darów łaski. I tak trochę wracając, jak wrócicie myślami do lekcji języka polskiego, tudzież innego języka, jeżeli się uczyliście gramatyki, to będziecie może lepiej wiedzieć, o czym mówię, ale mam nadzieję, że wszyscy coś zrozumieją. Więc w greckim języku dwie formy. Jedna forma, czyli tryb rozkazujący, czyli nakaz, żeby coś robić, i tryb oznajmujący, czyli stwierdzenie, że ktoś coś robi, mają tą samą końcówkę. Tak więc to greckie słowo, które tu jest przetłumaczone pragnijcie, czyli tryb rozkazujący, macie to robić, może równie dobrze być przetłumaczone pragniecie, czyli może być stwierdzeniem, że tak u was jest. Tak, nie zachętą do czegoś, tylko stwierdzeniem. No i tutaj tłumacze muszą się zdecydować, co Paweł miał na myśli, jeżeli coś takiego pisał. I akurat tutaj tłumacz zdecydował się na tą formę pragnijcie, czyli takiej zachęty. Mi się wydaje, że Paweł miał na myśli raczej tą drugą formę, czyli stwierdzał, pragniecie większych darów łaski. Pragniecie większych darów łaski. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że jeżeli pamiętacie, tak jak studiujemy ten list do Koryntian, to wiemy, że w Koryncie był problem. Był problem taki, że oni, pomimo tego, że byli chrześcijanami, że się nawrócili, że poznali Pana Jezusa, to mieli problem z tym, że wywyższali się jedni ponad drugich. Nie potrafili zgodzić się ze sobą. Byli podzieleni na różne frakcje, które uznawały różnych nauczycieli za swoich przywódców i tam, pamiętacie, mówili, a to my to jesteśmy Apollosowi, a my to jesteśmy Kefasowi, czyli Piotrowi, a najbardziej duchowi krzyczeli, a my Chrystusowi jesteśmy, wy to tam sobie bądźcie tacy czy inni, a my jesteśmy najbardziej duchowi. I właśnie problem był z tą duchowością, się uznawali jedni za bardziej duchowych od innych, tak? I najprawdopodobniej szło to z tym podziałem darów, czyli ci, którzy mieli te dar czy prorokowania, czy mówienia językami, mówili: o, ja tu jestem najważniejszy, bo ja mówię językami, albo ja jestem najważniejszy, bo jestem prorokiem i teraz macie wszyscy mnie słuchać, i tak dalej, i tak dalej. I Paweł pisze ten list po to też, żeby skorygować ten sposób myślenia. I dlatego, jak wiecie, pewnie w większości, kolejny rozdział, jest 13 rozdział, jest rozdziałem o miłości. Tak? I przejdziemy do niego w trakcie kolejnych kazań, ale tam jest mowa o tym, że jeżeli nie masz miłości, to nieważne, jakie dary byś miał, nieważne, kim byś był i co byś robił, to nie ma żadnego znaczenia. Dla Pana Boga to jest pusta rzecz. Bez miłości nie jest nic, nie jest ważne, jak bardzo utalentowany, czy jak bardzo duchowy jesteś, jak wielkie dary posiadasz. I dlatego Paweł mówi do nich, czytając teraz cały werset, wydaje mi się, mówi: pragniecie większych darów łaski. W takim sensie, że Koryntianie być może myśleli: o, jak będę miał lepszy dar, to będę ważniejszy, to będę bardziej potrzebny wszystkim. A Paweł dalej mówi: ale ja wskażę wam drogę dużo lepszą. Tak? I zaczyna mówić o miłości w tym 13 rozdziale. Czyli tą dużo lepszą drogą jest nie poszukiwanie jakichś nad wyraz ważnych, istotnych darów, ale po prostu kochanie Pana Boga, kochanie bliźnich i funkcjonowanie właśnie w sposób pełny miłości. I wtedy nie jest ważne, kiedy jesteśmy napełnieni tą miłością Bożą, to nie jest ważne, kto jaki dar ma. bo wtedy rozumiemy, że każdy dar jest ważny, każdy element jest potrzebny, a nawet, tak jak mówiliśmy wcześniej, te mniej zaszczytne są ważniejsze, jak Paweł mówi, od tych bardziej zaszczytnych. Wymagają większej troski, wymagają większego uznania niż te takie zaszczytne na świeczniku. Co nie znaczy, że Paweł nie zachęca do tego, żeby szukać darów, bo w 14 rozdziale też do tego dojdziemy, jest dokładnie to samo słowo użyte w pierwszym wersecie i Paweł mówi: zabiegajcie o miłość, ale pragnijcie duchowych darów. Tak? I tam raczej kontekst wskazuje na to, że Paweł mówi tak, pragnijcie, i tam mówi w kontekście pragnijcie tego, żeby prorokować. Tak? I dojdziemy znowu do tego, żeby wasz dar był coraz bardziej użyteczny dla Kościoła. Więc kochani, tak jak mówię, podsumowując ten fragment, który jest podsumowaniem takiej szerszej myśli Pawła, Kościół to ciało, Kościół to obecność Chrystusa tu na ziemi. Kościół składa się z różnych elementów i są w nim potrzebne wszystkie dary, wszystkie te urzędy, o których mówiliśmy. Też Paweł nie wymienił wszystkich, bo w Efezjanach jeszcze wymienia ewangelistów, pasterzy. Tutaj ich nie wymienia, ale to też nie dlatego, że zmienił zdanie w międzyczasie, że ich nie ma, tylko po prostu dla potrzeb swojego argumentu wymienia to, co uważa za słuszne. I takim ciałem mamy być. Czy chciałbym, żebyśmy byli jako Kościół. Tak? Ciałem, które funkcjonuje, które niesie tą służbę Chrystusa i każdy element jest ważny. Ważni są nie tylko ci, co śpiewają. Często w kościołach, nie wiem, jaka to część ciała jest od śpiewania, usta, tak? Ale na szczęście w kościołach wszyscy śpiewać chcą. I dobrze, że chcą śpiewać, ale są, jest bardzo dużo różnych rzeczy, które są do zrobienia w kościele i są do tego, żeby zatroszczyć się o siebie nawzajem, zatroszczyć się o innych ludzi i dać im poznać Chrystusa. Więc chciałbym, żeby ta lekcja z nami została i żebyśmy pamiętali o tym, że mamy być ciałem. I żeby każdy z nas też myślał, nie wiem, jestem ciekaw, gdybym zadał takie pytanie, jakby teraz retorycznie je zadaję, nie chcę, żebyście odpowiadali, ale gdybym zadał takie pytanie, czy wiesz, jaki masz dar, jakim darem Bóg cię obdarzył, czy wiesz? Bo jak nie wiesz, no to nie jesteś w stanie go użyć, tak? Trudno jest używać czegoś, o czym się nie wie. Więc jest to coś, co jest ważne, żeby wiedzieć, co Bóg dał tobie. I często rozpoznanie tego jest taką wypadkową naszych pragnień, naszych talentów i duchowego obdarowania też, które Bóg nam daje. Myślę, że tak mi się wydaje, bardziej z doświadczenia może, że właśnie często nasze obdarowanie jest też związane z naszymi takimi bożymi pragnieniami. Tak? Że ludzie często noszą w sercu, tak jak mówię, Bóg stworzył nas do dobrych uczynków, żebyśmy w nich chodzili. I mamy w sercu. Jedni chcą się troszczyć o takich ludzi, inni chcą się troszczyć o innych, czy chcą taką służbę, im jest dla nich szczególnie ważna, czy inna służba, czy sposób funkcjonowania w kościele. I to też jest wyznacznik tego, czym Bóg cię obdarował. Do czego ciągnie cię twoje serce, tak bym powiedział. Nie na 100%, bo jak to Biblia ładnie mówi, nasze serce jest zwodnicze, i czasami może nas samych oszukiwać, więc mamy je badać i jakby patrzeć, czy rzeczywiście te nasze pragnienia prowadzą nas w dobrym kierunku. Więc tak jak mówię, nie jest to coś... Zresztą w Kościele nie ma nic bezkrytycznego. Wszystko w Kościół ma być krytyczny. O, tak zalecenie pastora. Macie być nie krytykanccy, ale krytyczni. W sensie macie zastanawiać się i rozważać to, o czym mówimy. Czy nauczyciele mają być poddawani właśnie krytyce, czy prorocy. To wszystko, nad wszystkim mamy myśleć, wszystko mamy badać i wszystko mamy się nad tym zastanawiać. Więc bycie Kościołem to jest trudna praca, ale możliwa i na pewno satysfakcjonująca. Także kochani, niech nas Bóg w tym błogosławi. Też mam nadzieję, niech Duch Święty działa dalej. Zastanawiajcie się nad tym. Wracajcie do tego fragmentu, kiedy czytacie Biblię. Rozważajcie go i żyjcie właśnie tym słowem. Amen.